Teraz zaproszę panią dyrektor Monikę Gubałę oraz panią Agnieszkę Szpalę tutaj do nas na scenę. Pani dyrektor Monika Gubała jest, jak już sama wspomniała, absolwentką Akademii Muzycznej w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą oraz zarządzania w administracji. Jest członkinią rad muzealnych i rad programowych instytucji kultury na terenie Małopolski oraz kapituł nagród województwa małopolskiego z dziedziny kultury. Jest również autorką publikacji i wystąpień na konferencjach naukowych w latach 2016 do 2018. Jest również stypendystką stypendium twórczego ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pani Agnieszka Szpala to absolwentka kulturoznawstwa i historii sztuki. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu konserwacji architektury i układów urbanistycznych. Pracowała w strukturach służb konserwatorskich i w zespole zadaniowym powołanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który zorganizował 41. sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie w 2017 roku. Pani Agnieszka Szpala jest autorką tekstów ostatnich edycji Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Małopolsce oraz treści sprawozdań z jego realizacji. Pani dyrektor oraz pani Agnieszka Szpala przedstawią prelekcję pod tytułem Formy współpracy województwa z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zapraszam.
Szanowni Państwo, pozwolicie, że w tej formie, takiej bardziej, powiedziałabym, przyjaznej, po tej dynamicznej prezentacji pani doktor Katarzyny, gdzie rzeczywiście też chciałam Państwu powiedzieć, że wspólnie z panem dyrektorem Tomaszem Koseckim uczestniczyliśmy w drugim Kongresie Bezpieczeństwa Dziedzictwa, które miało miejsce właśnie tutaj i mieliśmy również na terenie muzeum kilka ciekawych, powiedziałabym, takich incydentów bezpieczeństwa. Był atak terrorystyczny, a później całość też jeszcze ćwiczeń przeniesiona była na Zamek Królewski na Wawelu i tam też rzeczywiście różne działania się odbywały. A szanowni Państwo, nasza współpraca to też oczywiście Międzynarodowe Centrum Kultury i studia Akademia Dziedzictwa i stąd nasza, myślę, że tutaj taka Pani Profesor, Pani pozwoli, zawodowa przyjaźń i moje zaangażowanie w te działania. Ale szanowni Państwo, przechodzimy do naszej prezentacji dotyczącej form współpracy województwa z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Nie działa, nie przeszło. I szanowni Państwo, jako województwo mamy pewne zadania wpisane oczywiście w ustawach, ale też jesteśmy właścicielami zabytków i wspieramy nasze instytucje kultury, których mamy 25, po to, by mogły te wszystkie działania spokojnie realizować. I oczywiście też w związku z tymi sytuacjami, które pojawiły się po lutym 2022 roku, oczywiście też w naszych działaniach to bezpieczeństwo jest bardzo ważnym elementem. Kolejne zadanie to Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami. Tu pani Agnieszka jest naszą specjalistką w tym zakresie. Później jeszcze szerzej opowiemy o tym, jak województwo realizuje te zadania i oczywiście pisanie sprawozdania, gdzie co dwa lata Sejmik Województwa zatwierdza to sprawozdanie i oczywiście jest to bardzo ciekawy też materiał badawczy, ale też takich wiadomości, które Państwo również mogą uzyskać, ponieważ zbiera wszystkie dane z całego województwa. I szanowni Państwo, Ten program opieki nad zabytkami to jest już kolejny nasz dokument na lata 2022-2025. Oczywiście jest dostępny też w internecie w formie publikacji. Wiem po moich badaniach w pracy, którą robiłam na studiach, część z Państwa też zna ten program, część z Państwa korzysta z tych programów, ale też na takiej małej grupie gmin sprawdzałam, że często Państwo swoje gminne programy czy powiatowe realizujecie przez po prostu firmy. Też niektórzy tak to realizują, że po prostu zamawiają to u firm. W naszym departamencie, w naszym województwie działamy, powiedziałabym, samodzielnie. Pani Agnieszka ma tak duże doświadczenie, że po prostu wspieramy się zespołem eksperckim, o którym będę zaraz mówiła. I szanowni Państwo, myślę, że to jest dla nas takie bardzo istotne, iż my jako województwo stworzyliśmy pierwszy taki program i analizując ten pierwszy program, okazało się, że pan profesor Piotr Dobosz również był w tym zespole eksperckim, który pracował nad tym programem, a w tym ostatnim programie chociażby pan doktor Michał Wiśniewski wspierał nas też swoją metodyczną działalnością. I szanowni Państwo, to jest bardzo istotne, bo rzeczywiście udało nam się zebrać szereg ciekawych osób i przede wszystkim ten program dla nas jest takim wyjściem do inspiracji. Ponieważ nie mamy takich narzędzi nadzorczych jak wojewódzki konserwator, więc my możemy mieć tylko takie działania inspirujące, wspierające. I szanowni Państwo, mówię, zapraszam bardzo serdecznie do tego, by z tym wojewódzkim programem opieki nad zabytkami się zapoznać. Bardzo proszę Pani Agnieszko, dalszy kolejny slajd. Myślę, że już tutaj będzie zespół. I szanowni Państwo, to 21 osób zaangażowanych, jak widzicie, z naprawdę różnych środowisk. I jestem przekonana, że kolejny program, który będziemy realizować, czyli na lata 2026 i dalej, będziemy to też poprzez zespół. Na pewno jest taka duża trudność, bo chociażby w sprawozdaniach, co zauważamy, bardzo często jakiś program się kończy, nawet krajowy program opieki nad zabytkami zakończył się i przez chwilę była ta przerwa, tak zwana na to, by go przygotować i by go po prostu wprowadzić, bo też przecież wiemy, że musi być to wprowadzone w przypadku województwa uchwałą sejmiku, u Państwa radami gminy. Te prace przygotowawcze, analityczne trwają dość długo i później w ten sposób tak to jest realizowane. Nasz program ma wspaniałe motto i to motto brzmi: Małopolska, warto wciąż mocniej się zakorzeniać. Bo tak jak wcześniej powiedziałam, dla mnie Małopolska jest najpiękniejszym regionem. Mamy ogromne bogactwo, o które naprawdę musimy dbać i rzeczywiście to jest istotne. I w naszych pracach nad programem, również na te lata 2022-2025, zbiegły się takie nasze doświadczenia, myślę nasze wspólne, chociażby sprawa pandemii, którą też musieliśmy w jakiś sposób w tych zapisach, w punktach strategicznych umieścić, a taką najważniejszą, istotną sprawą, która pojawiła się, kiedy byliśmy na końcu już formalizowania tego aktu, tego dokumentu, stał się wybuch wojny na Ukrainie. I myślę, szanowni Państwo, że to zmieniło też naszą zupełnie świadomość i podejście, ponieważ to wszystko dzieje się za naszą granicą. Wtedy też te działania były bardzo intensywne. Tutaj przez sam Kraków przechodziły bardzo wiele i pociągów i po prostu mnóstwo ludzi, mnóstwo wolontariuszy było w to zaangażowanych, więc tu rzeczywiście te działania były istotne i stąd właśnie był taki duży dyskurs nad pogłębieniem tych działań naszych w wojewódzkim programie opieki nad zabytkami, nad tymi działaniami nieprzewidywalnymi. Także on jest cały czas żywy, otwarty, by móc reagować na to, co może jeszcze nastąpić. I oczywiście też takim innym bardzo ważnym wyzwaniem dla programu Małopolski Opieki nad Zabytkami, to oczywiście, Szanowni Państwo, zapisy dotyczące samego środowiska, zapisy dotyczące dostępności tych obiektów pod względem chociażby architektonicznym. No więc to są wszystkie te takie duże wyzwania, które stoją przed nami. Szanowni Państwo, i struktura departamentu, aha, przepraszam, bo to ja już się zapędziłam. I już teraz, Szanowni Państwo, oddaję głos Pani Agnieszce, bo chyba przeszłam do samego końca. Ale nie prezentacji, tylko swojej wypowiedzi.
Dzień dobry, Agnieszka Szpala. Ja może wstanę, Pani Dyrektor. Przepraszam, bo ja będę widziała prezentację. Dobra. Ja wolę siedzieć za... Nawet nie lubię siedzieć za biurkiem, ale wolę pracować na rzecz dziedzictwa niż występować na scenie i Państwu opowiadać, ale jest mi bardzo niezmiernie miło z Państwem się spotkać, bo pewno z większością z Państwa przynajmniej rozmawiałam przez telefon, no bo jesteście naszymi partnerami i od lat współpracujemy i to jest taka niebywała okoliczność, że możemy spotkać się w jednym miejscu. Mam nadzieję, że w kuluarach zechcą Państwo podejść i powiedzieć, że właśnie ta osoba to jest... Z tego miejsca i znamy się z różnych wypadków, takich jakby losowych, z dobrych praktyk w większości, w 99%, czy w tym 1%, w którym ratowaliśmy jakąś sytuację i zazwyczaj wszystkie te sytuacje wyratowaliśmy. Zostałam poproszona przez Panią Dyrektor, żebym opowiedziała bardziej szczegółowo o programie opieki nad zabytkami. No, jesteśmy tym województwem, które było pionierem. Ustawodawca w 2003 roku przyjął ustawę o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami, no i tam wyznaczył obowiązki samorządów. Na barki samorządów, jak Państwo wiecie, od 2003 roku zostało, że tak to nazwę, zrzucone ta okoliczność napisania gminnych, wojewódzkich i powiatowych programów opieki nad zabytkami. To jest obowiązek, który właśnie każda jednostka powinna spełnić. I my, województwo jako pierwsze w grupie województw, opracowało pierwszy wojewódzki program opieki nad zabytkami i mnie wtedy jeszcze w urzędzie nie było, chociaż w tym urzędzie pracuję bardzo długo. Z opowieści dyrektora, który pracował przy pierwszym programie, wiem, że były takie sytuacje i zastanowienia się, do dzisiaj się nad tym zastanawiamy. Jak pisać program, dlatego że ustawodawca nie pokazał, nie wskazał tego, co ma być w programie. Tam jest kilka zdań w ustawie, która mówi o tym, co powinien zawierać taki program, czy jakieś wskazówki, właściwie nakazy ustawowe. I od początku jest takie nasze myślenie i zastanawianie się, czy powinniśmy tworzyć programy opieki nad zabytkami, tak jest w ustawie, czy też programy ochrony zabytków. To jest bardzo istotna różnica, ponieważ ustawa zabytkowa mówi o tym, rozróżnia opiekę właścicielską, czy ochronę systemową. W ustawie napisane jest, że mają być to programy opieki, czyli właścicielskie. Ale my od początku, od pierwszego programu mamy takie podejście, że nie tworzymy dokumentu, który dotyczy tylko i wyłącznie własności województwa małopolskiego. No, musicie Państwo pamiętać, że województwo jest właścicielem wielu nieruchomości. No chociażby same nasze instytucje kultury, mamy ich teraz 25, a ponad chyba 16 instytucji plus niektóre z licznymi oddziałami to są lokowane w miejscach, w nieruchomościach, które są wpisane do rejestru zabytków. Mamy też szpitale, szkoły, więc ta własność województwa jest spora i moglibyśmy napisać program, który dotyczy tylko i wyłącznie naszych własności, jeśli czytalibyśmy literalnie ustawę. Ustawa, program opieki nad zabytkami. Mimo że nasz program nazywa się program opieki nad zabytkami, no bo tak wskazuje ustawodawca, to my od początku, wracam do początku, długa dygresja, piszemy program, który jest takim dokumentem misyjnym. I myślę, że w każdej jednostce u Państwa stoicie przed takim dylematem. Mamy kolejny program krajowy z tymi przerwami, w których nie było krajowego programu i on się teraz nazywa i opieki, i ochrony. Więc w końcu na poziomie krajowym zostało połączone w programie ochrona z opieką. Jeszcze tylko wspomnę, że ten obowiązek no, jest dla nas wszystkich trudny, dla państwa, dla nas również, dlatego że my te dokumenty strategiczne i sprawozdania, które musimy opracowywać co 2 lata, wykonujemy w ramach naszej bieżącej pracy. Czyli to jest coś dodatkowego, co nam co 2 lata wchodzi w zakres obowiązków i staramy się oczywiście to zrobić najlepiej, jak możemy. No, możemy się pochwalić, że wypełniamy obowiązki ustawodawcy od początku. Ale teraz też pracuję nad przygotowaniem sprawozdania z realizacji pierwszych 2 lat programu opieki nad zabytkami i mam takie dane na koniec 2023 roku. W Małopolsce wszystkie jednostki samorządu terytorialnego to jest liczba 201, 182 gminy, 19 powiatów plus województwo 202 z województwem. Mamy niespełna 60 dokumentów aktualnych. Na koniec 2023 roku niespełna 60 jednostek w województwie, w Małopolsce, miało na koniec 2023 roku opracowany aktualny program opieki nad zabytkami. Czyli to jest niecałe 30%, czyli 70% jednostek nie radzi sobie z tym obowiązkiem. Ale mówię to jako o naszym wspólnym problemie, dlatego że no, te dokumenty, jak rozumiemy, ustawodawca zaproponował czy zobowiązał nas do tworzenia tych dokumentów, ale one mają nas wspierać naszą codzienną pracę, a życie i rzeczywistość jest jaka jest, czyli nie ma kto tych dokumentów opracowywać, nie ma funduszy. Sami Państwo wiedzą to, o czym mówiła już Pani Dyrektor, są osoby, które pracują na swoim stanowisku, zajmują się wycinkowo dziedzictwem, bo jeszcze mają pomoc społeczną i coś tam jeszcze. I po prostu no, nie ma sposobów i pomysłu na to, gmina, jednostka nie jest w stanie swoimi rękoma takiego dokumentu opracować, nie ma też środków, bo jak przekalkuluje, że może te ileś tam tysięcy warto wydać na prace konserwatorskie zabytku, a ten dokument to i tak pójdzie do szuflady, on nie będzie realizowany. No i to są te dylematy, przed którymi stoimy na co dzień. Nasz dokument od początku wypracowaliśmy, no byliśmy też, to była taka duża odpowiedzialność, dlatego że tworząc pierwszy dokument stworzyliśmy no niejako taki wzór, którego nie było określonego przez ustawodawcę. No i potem wiele podmiotów wzorowało się na tym wzorze. No i my też w konsekwencji tego, że mamy 5. edycję Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami, kontynuujemy pewne układy, z pewnych rzeczy się wycofujemy i te dokumenty są, prościej jest pisać kolejną edycję programu, sami Państwo wiecie, dlatego że w pewien sposób krytyczny analizujemy to, co było w starym dokumencie. I nasz program opieki nad zabytkami oczywiście zawiera podstawy prawne, dalej wnioski z diagnozy. No, tą diagnozę mamy jakby na bieżąco, taki ogląd, co się dzieje z dziedzictwem w regionie, chociaż no, nie ukrywamy, że pozyskiwanie informacji od różnych jednostek, nawet z Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z NID-u, te różne dane w GUS-ie, te różne informacje są często niespójne. Ale na podstawie tego, co nam się udało ustalić, opracowujemy diagnozę. Podejmujemy się też analizy SWOT, czyli badania mocnych, słabych stron wewnętrznych i zewnętrznie szans i zagrożeń, które mogą się pojawić na drodze realizacji naszych celów. Misja i wizja programu, cele i priorytety i kierunki działań, ich jest bardzo dużo. Myślę, że Państwo znacie nasz dokument, bo on jest oczywiście uchwałą Sejmiku, więc jest dostępny na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, w Dzienniku Urzędowym. I dalej mamy działania wspierające ochronę. Kilka Państwu podam dla przykładu. Źródła finansowania, no bo to, co zostanie w takim dokumencie zapisane, zostaje zapisane, czy zostało zapisane, no musi być w konsekwencji przełożone na możliwości finansowania. Więc mamy na końcu dokumentu taką sporą tabelkę, która mówi o tym, jakie są dostępne środki w kraju dla wszystkich właścicieli zabytków. W dokumencie pojawia się właśnie to hasło, które jest modyfikacją takiego hasła z wcześniejszego dokumentu. Potem mamy opracowaną wizję i misję. Wizja to oczywiście to, postawiliśmy na Małopolan. Jak chcemy, jak sobie wyobrażamy przyszłość, no to tu mamy ten zapis burzę mózgów głów, ekspertów zespołu zadaniowego, którzy obradowali w roku 2020-2021, więc perspektywa 25 wydawała się odległa. To jest wyobrażenie Małopolski, tej dobrej. Natomiast misja, co, dlaczego pracujemy, po co podejmujemy działania. Mamy jeden cel strategiczny, 3 cele operacyjne, tu była zmiana. Celem strategicznym jest harmonijne wykorzystanie zasobów, dziedzictwa i cele operacyjne mówią o, pierwszy mówi o skutecznej ochronie, drugi to jest zarządzanie tym dziedzictwem, a trzeci to jest edukacja i promocja. I do tego mamy przypisane do każdego celu operacyjnego 2 priorytety. Potem się pojawiają rozwinięcia w kierunkach działań i działaniach. I tutaj Państwo, nie wiem, czy to jest czytelne, zaproponowane kilka takich cytatów z programu wojewódzkiego. Między innymi obiekty, które zasługują na wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To jest o tyle ważne, że jeśli coś w naszym programie na poziomie województwa zostało w naszym dokumencie strategicznym wymienione, no to to jest istotne dla Państwa, jeśli tam właśnie jest taki obiekt, który jest lokowany na Państwa terenie. Obiekty proponowane do uznania za pomnik historii, obiekty zasługujące na wpis do rejestru zabytków, to jest taki wycinek, bo tych pozycji jest aż 174. Oczywiście te wszystkie propozycje, które ostatecznie zostały wpisane do programu, to są propozycje eksperckie i osób, które pracowały przy tworzeniu programu opieki nad zabytkami, jak i konsultantów zewnętrznych, no i specjalistów Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Narodowej Instytucji NIT. I tu jeszcze są takie zapisy właśnie też obiektów, które są ważne w skali kraju, obiekty rezydencjonalne, parki, pałace, dworskie, 34 obiekty, może też z Państwa terenu. Obiekty w regionie o potencjale do wyznaczenia parku krajobrazowego, obiekty rekomendowane do utworzenia parków kulturowych, trasy turystyczne. I kończąc ten temat, no, te dokumenty są obowiązkami ustawowymi, natomiast one muszą polegać na współpracy. To jest to, co pan dyrektor mówił, razem. My nic nie zrobimy, jeśli nie będziemy współpracować, jednostki pomiędzy sobą, eksperci, konserwatorzy z urzędnikami, administracja rządowa z administracją samorządową, właściciele zabytków z wykonującymi prace konserwatorskie i remonty, no to wszystko może być pięknie napisane na papierze, ale jeśli nie zostanie potem wdrożone i przełożone na jakąś współpracę wszystkich zainteresowanych naszym zasobem, no to nie będzie sukcesu.
I szanowni Państwo, przejdziemy do naszej drugiej części prezentacji. Chciałam Państwu przedstawić naszą strukturę departamentu. Myślę, że wszystkim z poziomu samorządu wydaje się, że Urząd Marszałkowski to jest taki ogromny i duży i nieprawdopodobna ilość pracowników pracuje, ale my mamy, szanowni Państwo, ogromną ilość zadań i Departament Kultury, który ma około 40 etatów, ma 5 zespołów, z tym właśnie z zespołu do spraw inwestycji i dziedzictwa narodowego jest właśnie wyłączona ta grupa 3 osób, które tym tematem się zajmuje. I to nie jest tylko Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami, ale to są, szanowni Państwo, nasze konkursy. Budżet województwa 2023 to 433 miliony na kulturę. Z tego większość środków przeszła przez Departament Kultury. To są oczywiście sama działalność Departamentu i środki Departamentu to są dotacje podmiotowe. Dla instytucji kultury to są dotacje inwestycyjne inwestycje w zakresie kultury i oczywiście wszelkie inne działania, które również na takim poziomie chociażby dziedzictwa kulinarnego realizuje Departament Rolnictwa. I właśnie chciałam Państwu przedstawić, już mówiłam, pani Agnieszka Szpala, pracownik i chyba z najdłuższym stażem w tym zakresie, który właśnie w swojej opiece ma ten opiekę nad wojewódzkim programem i sprawozdawcą. Jest pan Przemysław Piotrowski, również absolwent Akademii Dziedzictwa. No i myślę, że to wszystko przed panią Ulą, która właśnie dopiero rozpoczęła u nas działania, bo wcześniej, pewnie jak państwo wiecie, był pan Radosław Kuś, ale z uwagi na teraz inne obowiązki już nie jest w naszym departamencie. I szanowni państwo, właśnie ta grupa trzech osób obsługuje trzy bardzo istotne konkursy. I te konkursy z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. I pierwszy konkurs, który jest od samego początku przez nas prowadzony, to oczywiście jest ochrona zabytków Małopolski. Część gmin z tego projektu korzysta. Najwięcej oczywiście on jest przeznaczony przede wszystkim dla właścicieli zabytków i z roku na rok, powiedziałabym, od jakiegoś czasu te środki są coraz większe. Drugi taki bardzo ważny konkurs, który jest skierowany już do samorządów, to Kapliczki Małopolski i trzeci Małopolska Pamięta, nasz najnowszy konkurs 2019 roku, który również skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego. I o reszcie będzie mówiła już pani Agnieszka.
Pani Agnieszka powie w skrócie, bo mamy chyba dwie minuty, więc tak. Konkurs to jest najstarszy nasz konkurs dla wszystkich właścicieli zabytków, czyli także dla gmin, ale nie tylko dla gmin. Konkurs właściwie funkcjonujący od początku działania samorządu województwa. Mamy w tym roku budżet ponad 6 milionów złotych. Oczekiwana kwota dotacji 3 razy większa. Z złożonych wniosków 157, 87 dotacji. Ograniczyliśmy wiele lat temu liczbę składanych wniosków, ponieważ wprowadziliśmy obowiązek posiadania pozwolenia konserwatorskiego, co daje służbom konserwatorskim dużo pracy, ale dzięki temu, że składa właściciel wniosek, który już ma pozwolenie konserwatorskie, można rozpocząć pracę po otrzymaniu informacji, że podmiot, właściciel otrzymał dofinansowanie. Kryteria wyboru oczywiście wszystkim znane, ważność zabytku i tak dalej, mamy mało czasu, więc nie będę czytać. Wprowadziliśmy też z doświadczenia taki limit. Można wnioskować o nie więcej niż 200 tysięcy złotych, dlatego że zdarzało się, że mieliśmy budżet 3 miliony i ktoś składał wniosek, że chce 4 miliony, więc nawet nie przeczytał regulaminu. Można wnioskować o 60% kosztów. Zakres prac to oczywiście artykuł z ustawy, 17 pozycji. Tutaj państwo widzicie, no nie dysponujemy jakimś wielkim budżetem, ale i tak on jest co od kilku lat powiększany. To jest prawie 7 milionów złotych. Kilka przykładów. Tu chyba najbardziej taki rozpoznawalny konkurs od 2014 roku realizowany. W tym konkursie wypracowaliśmy taką formę współpracy pomoc finansowa dla gmin. Obeszliśmy ustawę o ochronie zabytków, opiece nad zabytkami, która mówi o tym, że można było wtedy udzielać dofinansowania tylko na obiekty rejestrowe. Oczywiście teraz wiemy, że też ewidencyjne, ale opieraliśmy się, właśnie wymyśliliśmy z prawnikiem taką formę wsparcia finansowego. Kapliczki, konkurs dedykowany tylko i wyłącznie dla jednostek samorządu. Państwo go znacie. Z ciekawości, kto z państwa współpracował z nami w tym konkursie? Jest tego, widzicie. Znacie państwo doskonale, więc nie będę mówić. W ciągu wielu lat realizowaliśmy prawie 680 zadań. To nie można tego przekładać na obiekty, bo czasem to są dwa etapy prac, ale to jest setki obiektów poddanych konserwacji. Budżet w tym roku podniesiony do 1 000 000 zł, 65 dotacji. I ostatni nasz konkurs, najbardziej świeży, z 2019 roku, Małopolska Pamięta, Miejsca Pamięci. To też jest konkurs tylko i wyłącznie dla gmin, ale oczywiście pamiętajcie Państwo, Państwo wiecie, że i w konkursie Kapliczki Małopolski i Małopolska Pamięta gmina może złożyć wniosek w imieniu osoby prywatnej, w imieniu parafii. Muszą się porozumieć, jakąś tam wewnętrzną umowę nawiązują i mogą składać wniosek. To jest konkurs dedykowany pomnikom, cmentarzom wojennym, nagrobkom osób znanych. To można wnioskować o 45 tysięcy złotych, w kapliczkach 40 tysięcy złotych. Od początku, kiedy ta inicjatywa została podjęta przez nowy zarząd, mamy podobny budżet. W 2020 roku nie było naboru, bo mieliśmy pierwszy rok pandemii, zdecydowaliśmy na przesunięcie środków na inne, ważniejsze wówczas zadania. Kilka przykładów. Budżet w naszych konkursach w ciągu roku to jest około 6-7, dochodzimy do 8 milionów złotych. I nasza inicjatywa ostatnia.
Tak, i to nasze właśnie nowe zadanie. Nie przybywa nam ludzi, ale przybywa nam zadania. Myślę, że to jest ważne zadanie i jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim moim pracownikom, z panem dyrektorem Dariuszem Gawędą na czele, z panią Agnieszką i bardzo dziękuję wszystkim partnerom i organizatorom, którzy przyłączyli się do tego wspólnie, do tego razem i mam nadzieję, że wspólnie razem uda nam się zrobić po tym spotkaniu jeszcze coś dobrego dla Małopolski. Dziękujemy bardzo.